Piotr Jacen, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdynie Głównej Osobistej człowiek, który pozazdrościł chyba trochę Rejmontowi i postanowił pogodzić krawiectwo z pisarstwem. Nobla z tego nie ma, ale ma nieformalny tytuł pierwszego krawca RP, no i 3 wydane książki. Pisarzem w rodzinie jest, zdaje się, pierwszym, ale to rodzina z krawcami od pokoleń. On nieomal od zawsze w Gdyni. Bardzo blisko, jak sam to określa, pryncypialnej świętojańskiej, choć przede wszystkim przecież na Starowiejskiej. Janusz Wiśniewski, dzień dobry.
Dzień dobry i dzień dobry miłym radia słuchaczom.
A ta pryncypialna świętojańska, to pan gdzieś usłyszał czy wymyślił?
Nie, ona zawsze kojarzyła mi się z czymś, z taką piękną ulicą od mojego dzieciństwa, a był okres, że myśmy byli tam jako pracownia krawiecka usadowieni na Świętojańskiej. To było nad Liliputem kiedyś. To chyba już dzisiaj nie ma tej kawiarni. I całe piętro zajmował mój stryj i tam była pracownia krawiecka. Także kiedyś, myślę o latach 60., 70., niestety już mam tyle lat, chodziłem sobie po tej ulicy Świętojańskiej, próbowałem patrzeć, zaglądać ludziom w oczy i gdzieś tam szukałem przyjaźni, bo całe moje dzieciństwo było, że tak powiem, zaszyte na śmierć. Ja pracowałem, uczyłem się krawiectwa, pracowałem od rana do nocy.
No wiem, bo trochę poczytałem. Jeżeli wierzyć w to, co przeczytałem, a pewnie tam trochę trzeba odsiać jednego od drugiego, tej autobiografii i fikcji literackiej. Ale ja jeszcze wrócę do tego określenia, bo ono mi się bardzo podobało. Ono zresztą powraca w pana książkach, że to pryncypialna świętojańska. To jest takie określenie, które, no właśnie, znów wrócę. To pan sobie je wymyślił, czy tak się mówiło o świętojańskiej?
Wtedy używało się chyba takich słów. W tej takiej socjalistycznej biedzie fajnie było nazwać,
prawda,
coś.
Tak, bo to ładne słowo.
Tak, że coś jest pryncypialne, coś jest lepsze niż wszystko inne.
Tak, kiedy tak mało pryncypialnych rzeczy było wokół.
Tak.
I to takie przedwojenne określenie, więc tym bardziej ma jakiś taki, jeszcze bardziej gdyńsko się robi.
Tak.
Prawda?
Tak
u zarania gdyńsko.
Tak.
No, to mi się podobało, ta pryncypialna świętojańska. A pan pisze jeszcze?
Tak, piszę i myślę, tutaj Radio Gdańsk nawet nagrało moje życie skrojone na miarę, te 2 tomy mam na audiobooku, no już 3 jest dawno wydany, no niestety na audiobooku nie został wydany, a mam 4 następne już powieści, rozpisałem
Ola
się.
Boga.
O tak,
no,
tak,
naprawdę tak, pan tak, wzięło.
Tak, ale stała się dla mnie taka przykra rzecz, bo moja wydawca, która wierzyła we mnie, która jak wysłałem do niej mój konspekt w piątek, to już w poniedziałek stała pod pracownią i chciała ze mną podpisać umowę, nagle zmarła. I od tego momentu nie umiem sobie poradzić z wydaniem. Dzisiaj wszyscy piszą, bo już jak krawiec pisze.
No nie, no nie chciałem tak mówić, ale
coś tym jest. Najśmieszniej powiem taką anegdotę, przychodzi do mnie też krawiec tutaj z Wybrzeża i mówi, o, wydałeś książkę, to może mi, mówi, sprzedaj. A ja mówię, proszę bardzo, masz tutaj 2 tomy. A on nie, jeden wezmę, bo zobaczę, jak będzie ciekawa, to przeczytam. Ile płacę? A ja mówię, że masz w prezencie. O, to ja tobie będę musiał oddać też swoją. Czyli wszyscy piszą.
Między nami, krawcami, literatami.
Tak.
A ciągle pan szyje?
Ciągle szyję. Mam filię jeszcze w Warszawie, tam jest mój syn i pracownik, a tutaj ciągle szyję i sobie nie wyobrażam też życia bez szycia.
Ale tak szyję, czy tak tylko biorę miarę?
Nie, już dawno nie siedzę, że tak powiem, po krawiecku na stołku, ale kroję. Już w tej chwili coraz mi trudniej, bo nawet mam blokadę tutaj w prawym kciuku, bo ja już w przyszłym roku będzie 60 lat, jak trudzę się krawiectwem od nauki zawodu do dzisiaj, prawda? I już ten mój kciuk, tym bardziej, że jeszcze bardzo intensywnie gram w ping-ponga i w ogóle, więc ten mój mój kciuk już zaczął mi tutaj doskwierać i jak się skarżyłem mojej żonie, mówię, wiesz, to jest od nożyc, mam takie ciężkie nożyce, a ona mówi, coś, to jest od whisky z lodem.
To proszę sobie wybrać.
Tak, tak.
Co lepsze. Tak. To kciuk krawca.
No jest tak, dopiero teraz, jak mi zaczął nawalać, że tak powiem, to zobaczyłem, jak jest ważny kciuk. To bez kciuka to...
A nożyce to pan ma ciągle te same?
Mam duże, jedne mam do tak zwanego rychtowania, to jest z niemieckiego, to po przymiarce przygotowuję do dalszej wykończenia marynarkę, więc to ode mnie wszystko zależy, szerokość klap, tam styl, to wszystko, gdzie dziurki i tak dalej, i to wtedy mam te mniejsze troszkę, a przy krojeniu to mam takie duże, tam ze 35 centymetrów.
I to są takie rzeczywiście od lat?
Tak, od lat. Nawet pamiętam ich historię. Szyłem Francuzowi garnitur. Wtedy, w tamtych czasach, za garnitur brałem $30.
No.
Tak był nisko dolar ceniony.
A to były czasy jakie?
To były czasy, początek lat 70.
To skąd pan Francuza tutaj wynalazł?
No był. Przyjechał do nas, nawet później został moim szwagrem.
Okej,
tak,
dobrze.
Tak. W każdym razie to on mówi, to wiesz, jak $30, to ja za te nożyczki, które ci przywiozłem w prezencie, też tyle samo zapłaciłem. Więc on mi dał nożyczki, a ja mu uszyłem garnitur. I mam do dzisiaj.
No to taka wymiana, ale rozumiem, wymiana poszła jeszcze dalej, bo...
A tak, tak, rodzinnie i tak dalej, tak. I jeszcze jedne nożyczki mam, o których muszę wspomnieć. Po powstaniu warszawskim, jak nas wysiedlali Niemcy z Warszawy, to mama moja wzięła nożyczki po ojcu, bo mój ojciec też był krawcem i mam je do dzisiaj.
A używa pan?
To są w pracowni, bo na Starowiejskiej mam salon przyjęć, tam kroję i tak dalej, a na Warszawskiej mam zakład, że tak powiem, i tam są używane przez ludzi, ale wiem, które pilnuję ich.
Czyli to nie jest tak, że to jest taka relikwia, która
jest relikwia,
ale tak, że leży tylko na poduszeczce.
Nie, pracują, ostrzę je co pewien czas i ciągle patrząc na nie, przypominam sobie ojca. Jestem już starszym człowiekiem, ale ciągle mi brakuje tego ojca. Kochałem go bardzo i on mnie kochał. I życie bez ojca dziecka, wiem, co to znaczy.
I pan tak szukał ojca? Znaczy pan tak szukał ojca... No nie wiem, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. Tak przynajmniej to z tych książek wynika. Trochę takiego zamiennika ojca, czy kogoś, kto mógłby wejść trochę w tę rolę. Stryj był kimś takim dla pana.
Stryj był kimś takim, tak. Zmarł za szybko, ale kochałem go tak jak ojca, bo nie miałem ojca, więc przelałem całą swoje uczucia na niego.
A on nie miał syna?
Nie miał syna i także... Miałem do niego dystans, bo to był mój szef również, prawda?
Tak, pan pisze o tej relacji, ona rzeczywiście była taka dość mocno złożona, bo rodzinnie nie był to ojciec, bo był to stryj, to jednocześnie szef, ale jednocześnie czuł pan, że on tę barierę też chętnie by przełamał, ale te dwie pierwsze powodują, że jest inaczej.
Jest inaczej. Też za szybko zmarł, za szybko. No ale później szukałem tego ciepła w rodzinie. Chciałem koniecznie mieć rodzinę, która da mi dom, ciepło, bo ciągle się błąkałem. Ja wyszedłem z domu bardzo szybko, więc ciągle byłem sam i szukałem tej rodziny. No i różnie się ułożyło.
No dobra, to jeszcze może wrócimy do tego różnie się ułożyło, bo... Jeżeli znów wierzyć w to, co pan w książce napisał. Tak swoją drogą, wie pan, jak czytałem te książki, to wyczułem taki paradoks, że pan, który ubiera ludzi, tak bardzo się rozebrał w tej książce.
Za bardzo się rozebrałem.
Za bardzo nawet?
Tak, za bardzo. Miałem problem z moją najukochańszą obecną żoną, z którą żyję już 25 lat. Coś ty zrobił, powiedziała. O tym jest trzeci tom. Pisze, co się wydarzyło po przeczytaniu przez moją żonę tych dwóch pierwszych tomów. Żałuję i nie żałuję. No chciałem zaistnieć, chciałem pisać. Gdzieś to we mnie siedziało całe życie, ale... jak to mówią, trochę przegiąłem.
A pan dawał do przeczytania wcześniej, przed drugim?
Nie, nie, Nie. Dałem jej już wydany pierwszy egzemplarz z dedykacją.
No to ciężka lektura musiała być.
Ciężka i no była ciężka. Do dzisiaj bardzo żałuję, bo moja żona przeżyła to. No ale z drugiej strony tak mocno chciałem pisać, a nie umiałem inaczej. Jeszcze miałem kolegów, to mi mówi, tylko niech momenty będą, mówi, pisz.
No już pan tam tych momentów to nawsadzał?
Nawsadzałem, tak, ale proszę sobie wyobrazić.
A to żeby
że
koledzy
myślałem,
zazdrościli, co?
Proszę?
Żeby koledzy zazdrościli.
Nie, myślałem w ogóle, że to będzie książka taka dla mężczyzn, męska, a się okazuje, że ten gro kobiety zachwycone są tą moją powieścią. Mam masę maili, mam masę listów od kobiet.
Bo ona o miłości jest, dlatego.
O życiu.
No tak, tak, ale o szukaniu miłości.
A to o szukaniu pan... miłości, ciepła, tak, tak. Tak.
No to się dziwię, że pan tak zaryzykował. Bo musiał pan mieć świadomość, że to, co pan pisze, z jednej strony domyślam się, dawało to panu taką przyjemność pisania po prostu, tak? Oto tworzy literaturę. Tak. Biorę się, słowa się piszą, historie się opowiadają, tak, ale tak. Miał pan świadomość, że to są historie, które się wydarzyły, a ludzie, którzy są bohaterami, są ludźmi.
Tak.
Ze swoimi emocjami.
No tak, no otworzyłem się za mocno, wiem, w stosunku do przyjaciół, szczególnie do mojej rodziny, ale stało się, no stało
się. Ale to wynikało z tego, że pan chciał... pewne historie z siebie zrzucić, czy tak bardzo po prostu chciał pan pisać i chciał pan zaistnieć jako pisarz? Czy to ego zwyciężyło?
Gdybym nie zrzucił tych co się działy gdzieś tam w trzewiach, głęboko we mnie, tych wszystkich spraw, gdybym o nich nie powiedział tak głośno, to chyba bym był gdzieś, ciągle bym z tym chodził w sobie. Mm-hmm. No ale i to drugie też było. No bardzo chciałem pisać. Zawsze sięgałem po długopis, po jakiś kajecik, jakiś wierszyczek, jakieś tam wierszydełko. Coś zawsze za mną to chodziło. No chciałem zaistnieć pisząc.
A skąd się to brało? W rodzinie ktoś pisał?
Moja ciocia, która w powieści jest kamizelczarką, aha, która mnie tak. pierwsza przyjęła do siebie, pisała, ale ona takie pisała wierszyczki do Bozi, o Bozi, do nieba.
To, myślę, jest ta ciotka, że... to jest ta ciotka, która miała takiego zaradnego, dobrego męża.
Tak.
A sama nie do końca zaradna była.
Nie było i nie było. Marynia, tak, taka Marynia. Och, ty Marynio, mówiliśmy w rodzinie.
A pierwsza rzecz, którą pan napisał? W książce jest takie opowiadanie Rower.
Tak.
Ono jest oryginalnym opowiadaniem?
Jest oryginalnym, tak. Miałem, już tak nie pamiętam, czy to było 14 lat, czy 15 lat, ale to było jeszcze w szkole podstawowej, więc to na pograniczu gdzieś tak tego wieku, bo niestety w mojej edukacji śmieję się nawet, że jak komuś za mało, że ja nie skończyłem studiów i tak dalej, to zawsze mówię, ale w siódmej siedziałem 2 lata. więc...
Ale to nie przez język polski? Tylko przez
nie,
matmę,
przez język
tak?
polski nie, co prawda, błędy ortograficzne robiłem zawsze, do dzisiaj robię, ale umiałem pisać, już wtedy umiałem pisać i to wtedy to moje opowiadanie Rower było napisane w tym okresie, kiedy miałem 14-15 lat.
No, ono już było życiowe.
No, to było...
Bo to było takie...
To się nie wzięło z mojej wyobraźni. Ja zawsze mówię, że Harry Pottera bym nie napisał.
No tak, tak. A to jest takie życie syna samotnej matki.
Tak.
Tak? I tak. Z całymi takimi przeległościami, które gdzieś tam się przyklejają, chcąc, nie chcąc.
Tak.
Coś się widzi, coś się czuje, nie do końca chciałoby się to widzieć i do końca to czuć, a to jest. I wisi w powietrzu i czasami psuje relacje też.
Tak. Ta straszna chęć takiego chłopca 14-letniego posiadania roweru, gdzie wokoło już mają koledzy, jeszcze do tego wyścigówkę i miłość do matki i ktoś tą miłość mi zabiera.
Tak, ktoś chodzi pomiędzy, prawda? I to nie jest ten rower wcale, tylko to jest po prostu facet. Tak? To jest po prostu drugi facet, który gdzieś się pojawia na horyzoncie i on, no właśnie, czy tego chcemy, czy nie chcemy, czy rozumiemy, czy nie rozumiemy, on staje się naszym rywalem, przeszkodą.
Dosłownie,
Zabiera nam ją.
Dosłownie. Jedyną miłość, ojca nie miałem.
No i to jest w tym opowiadaniu. To rzeczywiście jest, jest mocne, takie prawdziwe. Tak mi się wydaje. Szkoda, że mama tego nie mogła przeczytać potem w całości, no bo ona nie zdążyła, prawda?
Tak, to znaczy mamie bym nie pokazał nigdy.
Dlaczego?
Moja mama była bardzo prostym człowiekiem. Ona nie czytała książek, ona była kochana, ona bardzo dużo w życiu przeżyła, bo to całe powstanie warszawskie w tych gruzach nas wysiedlali, w tych ostatnim 1000 osób, prawda? I strata tego męża, którego przecież mojego ojca bardzo kochała.
Tak, ona no do końca tak, chyba mówiła o tym, prawda?
Tak, że... do końca, na łożu śmierci. Myliła mnie z nim. Tak. Mm-hmm.
Tak, no tak się zastanawiam właśnie nad tym, jak ona mogłaby to przyjąć, bo pan, jak mówię, że pan się rozebrał w tej, tak, w tej powieści, no to ją też pan rozebrał.
Rozebrałem i nie mógłbym jej tego pokazać. Nie zrozumiałaby tego. Mm. By miała żal do mnie do końca życia. Myśmy na różnych poziomach.
Bo wie pan, że można byłoby to odbierać jako oskarżenie trochę.
Tak, naturalnie.
I to w wielu momentach życia.
Tak,
no,
tak.
Bo to te momenty były.
Tak. Myślę, że gdyby moja mama żyła, to opowiadanie nigdy by się nie ukazało, bo ona by tego nie zrozumiała, ona by zupełnie inaczej to przyjęła. Miałaby zresztą też prawo. Tak.
A ojca jak pan pamięta?
Najcudowniejszą istotę na świecie. Właśnie wspominam, jak siedziałem na maszynie krawieckiej, jak on mi rysował. Do dzisiaj pamiętam te konie w galopie, bo miał zdolności do malowania. I szył mi te podobne do jego garniturków, płaszczy. Mamy zdjęcie przy Syrence w Warszawie, gdzie za nami jest Wisła, prawda? A już jest okupacja, już jest stan wojenny.
Ile pan musiał mieć tam lat?
Ja w 40 roku. Roku się urodziłem, właśnie. Więc to było 3-4.
No więc właśnie.
Tak. Powstanie miałem 4 lata.
I rzeczywiście na wystawie sklepowej tej pan stał?
Tak. I mnie ubrał w taki dwurzędowy garniturek, krawat w biało-czerwone prążki, lakierki, chodziłem sobie. Pamiętam taki moment, gdzie ludzie się uśmiechali, machali do mnie, ale również szli żołnierze chyba Wehrmachtu najprawdopodobniej. I dla dowcipu jeden zdjął karabin i tam zaczął celować do mnie. I ja tą historię pamiętam i... Bo ja ciągle myślę, że mnie stać na coś więcej w literaturze i na podstawie tej powieści napisałem scenariusz filmowy, bo mnie sprowokował do tego Janusz Majewski.
No tak, bo on bardzo dobrze mówił o tej pana książce.
Tak, bardzo, że to jest materiał, takie mięso do Worcela mnie tam porównywał. I ja widzę właśnie, może jest trochę sobie to wymyśliłem, jak ci żołnierze właśnie celują do mnie, ja się przestraszam, prawda, ale ojciec z ramionami otwartymi czeka na mnie z tej wystawy, ja skaczę do niej.
To pewnie się gdzieś tam cieszy ojciec, że nożyczki ciągle w ruchu są tamte.
Tak, wraca do mnie w wierszach, wraca do mnie w powieści następnej. Mój kolega powiedział, wiesz co, jak ty chcesz być pisarzem, to ty musisz napisać kryminał. No i już skończyłem akurat teraz na dniach, jeszcze będę go poprawiał, pod tytułem Zabić Krawca. No to, i tam jest ojciec.
No to już pan chce tutaj kropkę jakąś stawiać. To ja stawiam kropkę, a właściwie to takie trzy kropki, dobrze? Bo to jest Gdynia Główna Osobista i po przerwie wrócimy. To jeszcze do Gdyni właśnie, tej takiej pierwszej Gdyni, jaką pan poznał jako dziecko, byśmy wrócili, dobrze? Gdynia Główna Osobista i Janusz Krawiec-Wiśniewski. Żeby właśnie, właśnie panie Januszu, to ten Janusz Krawiec-Wiśniewski, to żeby nie mylić z tym drugim Wiśniewskim, tak?
Też tak, Januszem. Tak, tylko dlatego. I tak mylą i tak, że ach, ten Krawiec, za co on się bierze, to Leon jest najważniejszy, Leon. No i tak, ja zrobiłem wszystko, żeby nas nie mylono, zresztą znamy się z Leonem.
A no właśnie, chciałem o to zapytać.
Tak, znamy się, on teraz już na wybrzeże przyjechał na stałe, spotykamy się, bywa w towarzystwie, tak, także.
Dwa Janusze wiśniasty.
Tak, tylko że ja jestem ten maluteń.
No ale walczy pan, widzę, ciągle. I w sobie ma pan coś większego, tak? Znaczy taką chęć na więcej.
No
przeskoczyć
mam tą
Leona,
chęć.
Przeskoczyć Leona.
A nie, nigdy tak, nie? Nigdy nie chciałem przeskoczyć żadnego z krawców. Nigdy w ping-ponga chcę być zawsze zwycięzcą. A tutaj nie.
A tego ping-ponga to pan od dawna gra.
Całe życie. W szkole podstawowej, jak byłem w technikum weterynaryjnym, to byłem, należałem do LZS-ów wtedy, szkoła należała i tam byłem reprezentantem szkoły. Całe życie gram w ping-ponga.
Trochę tam chyba ze względu na pracę to musiał pan paletki odłożyć. Ale,
był
ale,
okres, tak.
Tak, ale jak już pan wybudował dom sobie, to tak, tam zdaje się było miejsce na stół ping-pongowy.
I teraz jest miejsce, tak, na ping-pong,
Obiecałem, że wrócimy do Gdyni, tej takiej pierwszej pana Gdyni. Pamięta pan coś właśnie z tej takiej pierwszej wizyty, kiedy z mamą przyjechaliście? Bo to był ten przyjazd właśnie w ramach uciekania z Warszawy?
Tak. No, uciekliśmy z Warszawy do Słupska. Tam moje dzieciństwo, niestety brzydkie dzieciństwo, bo brat mojego ojca był alkoholikiem, a tam żeśmy z nim mieszkali.
Ale też krawcem.
Też krawcem, tak. I moglibyśmy żyć wspaniale, czekając jeszcze, wtedy nie wiedzieliśmy o śmierci mojego ojca, że z Dachau nie wróci. O tym nie chcę nawet wspominać, że u tego stryja tam mieszkaliśmy. Potem żeśmy uciekli od niego, mieszkaliśmy sami na takim poddaszu w Słupsku, ale to był Słupsk, a w Gdyni, do Gdyni właśnie do dzisiaj pamiętam, przyjechałem z tekturową walizką taką jedną, prawda, i jakaś torba, z której wystawała jakaś poduszka czerwona, mama ze mną i wtedy na Starowiejską, to był marzec, 59 roku. Marzec, czyli że w przyszłym roku będzie 60 lat, jak jestem w Gdyni na ulicy Starowiejskiej. Dzień w dzień tam przychodzę.
I to jest ciągle ten sam adres.
Ciągle jest ten sam adres, tak. I tam była taka mała przerwa związana z rodzinnymi niesnaskami, ale to nie chcę nawet o niej wspomnieć.
Można poczytać.
Tak. I wtedy to Gdynia miała swój jeszcze bardziej taki ciepły klimat. Tam na mojej ulicy Starowiejskiej, to naprzeciw mnie był piękny sklepik Państwa Procaju, gdzie były śliczne płaszczyki damskie. Obok była galanteria męska, w ogóle galanteria, sweterki, tam
to konkurencja
wszystko.
Przecież.
Nie szkodzi. Ja bardzo zawsze mówię ciepło o konkurencji, bo mnie nigdy nie przeszkadzała.
No ale to wie pan, to też trzeba sobie, że tak powiem, zarobić na taki stan ducha, że właśnie mi konkurencja nie przeszkadza.
No tak, no ale tyle lat to w końcu mogłem sobie zarabiać. W każdym bądź razie tamta Gdynia kojarzyła mnie się najpierw z tymi ludźmi przechodzącymi Starowiejską w tych ortalionowych płaszczach w kolorze tam zieleni z reguły, granatu, brązu, czerni i to nawet przy, tak jak nie piszę w książce, nawet przy słonecznej pogodzie wszyscy się szczycili, że mają ten płaszcz.
ortalionowy, na deszczyk.
I szli w tym płaszczyku, bogaci jeszcze sobie czepeczek mieli ortalianowy, taki berecik. Później przyszły laminaty. Laminaty były o tyle piękniejsze. Laminat to jest jerseyowa tkanina podbita, że tak powiem, przyklejona do gąbki. Do takiej cienkiej gąbki. I one takie były sztywnawe, ale miały kolory budyniów, normalnie. Że wiśniowych, tam pomarańczowych i tak dalej. I te płaszczyki żeśmy szyli, takie trapeziki, redingoty z kołnierkami, ładne, króciutkie przed kolana. I wtedy Gdynia chodziła w tych płaszczykach i kolorowych, więc była bardzo kolorowa. O dziwo, dzisiaj mniej przykłada się do elegancji, do mody nawet, niż kiedyś. Kiedyś to wszystko bardzo zależy, to jeszcze wtedy ludzie myśleli, że to, jak cię widzą, tak cię piszą, to było prawda. Tam nikt nie wyszedł w spodniach bez kantów i tak dalej, czy nie daj Boże z jakąś małą dziurką, w przeciwieństwie do dzisiaj. I wtedy ta Gdynia naprawdę, tam taka, jak pisze pani marynarzowa, szła ulicą Starowiejską, to ulica pachniała tymi perfumami z zachodu, tym światem.
No i jednocześnie ten świat, także świat mody, przecież przypływał razem z marynarzami, którzy przywozili zarówno te fasony, jak i materiały.
Tak. Po laminatach były imitacje różnego rodzaju, karakułów, norek, szynszyli nawet, prawda? I myślę, myśmy z tego szyli, przepiękne takie futerka. I to było takie dostępne, średnia pensja, to już sobie kobieta potrafiła odłożyć i uszyć taki płaszczyk. I naprawdę ulice były wtedy, dzisiaj starowiejska przyprawia mnie o smutek, jak ja był takie gorące lato, otworzę te drzwi, wyjdę i popatrzę, po drugiej stronie prawie wszystkie sklepy są do wynajęcia. Nawet banki nie starają się o estetykę, tam są zawieszone jakimiś plakatami ze świniakami, to jest mało estetyki. No mam żal, że ta Gdynia, te czasy takie, tak się
no i na Starowiejskiej
staczamy.
I na Starowiejskiej to się mocno odbija. To jest taka ulica, o której od lat mówi się, jak powinna wyglądać,
tak.
I jednocześnie tym bardziej ona tak nie wygląda.
Nie wygląda, a naprawdę władze się starają. Tam co chwilę coś się dzieje, chcą zmieniać wystawy i tak dalej, ale ta brzydota siedzi w nas chyba.
No ale chciałby pan, żeby ona inaczej wyglądała.
Chciałbym, żeby w nas to inaczej było, żebyśmy
sami... Żeby była ta potrzeba.
Potrzeba, żebyśmy my sami te wystawy zrobili piękniej, te szyldy, obskurne szyldy, aby tylko wyjść jak najgłębiej tam do ludzi, bardziej niż konkurent. I to wszystko jest brzydkie. W nas jest brzydota. I najgorzej, że już był moment, że szliśmy na zachód, patrzyliśmy jak wyglądają tego typu miasta w Niemczech, czy we Francji, czy we Włoszech, a w tej chwili znowu w kalosze wchodzimy.
No tak, mimo że przecież mamy taką ciągle możliwość chłonięcia tego, co tam, tylko że może nie rozumiemy.
Tak? Być może, że wtedy, kiedy nie wolno nam było tego, prawda? Ale moda nie patrzyła na żadne bariery. Moda idzie poprzez wszystko, przez ogień.
No, ale to jest ciekawy paradoks, o którym pan mówi, że czasy, które pan wspomina, te lata 60., 70., i jednocześnie mówi pan o tych współczesnych, wychodzi trochę na to, że wtedy bardziej kolorowo i estetycznie było.
Tak, proszę mi wierzyć, masę sklepików w prywatnych rękach i ludzie chcieli, bo jeszcze mieli nawyki takie estetyczne, kulturalne, jeszcze, no to było inaczej. Dzisiaj coś się dzieje z nami samymi. Ludzie, proszę zobaczyć, jak ja kiedyś gdzieś tam napisałem, że jak tak wyjdę, popatrzę na Starowiejską, to ludzie idą poubierani tak, jakby wszyscy się wybierali na grzyby. To tam tu nie ma estetyki. Nie ma. W nas nie ma.
To muszę popracować nad tym, jak wychodzę na Starowiejską. Bo mnie Wiśniewski tam przeuważy i będzie grzybobranie. A może to pan tak narzeka po prostu. Wie pan, jak ja z kolei patrzę na swój zawód, to też narzekam. Też sobie myślę, wie pan, no jak ja zaczynałem, to było jednak inaczej, to jednak, wie pan, tu o coś chodziło, a teraz, to na psy.
Tak.
Może to jest pisane po prostu, wie pan, no w ten taki rytm człowieka.
Tak. Żona mi zawsze mówi, pokazuj, mów o tym jak, ale nie krytykuj, nie narzekaj. Ale ja jestem ta dewotka krawiecka. ja inaczej patrzę, niż ja bym chciał widzieć pięknych ludzi. A poprzez ubiór to się staje. Mężczyzna ubrany w garnitur, w krawat, albo wieczorowo, w muszkę i tak dalej, on musi się inaczej zachowywać. On się będzie inaczej zachowywać.
A pan to zawsze tak wiedział, czy...
To siedzi we mnie. Moim wielkim takim przykładem uczył mnie mój stryj, u którego uczyłem się krawiectwa. On był bardzo elegancki.
Ten gdyński stryj.
Gdyński, tak. Miał nawyki jeszcze te przedwojenne, tą klasę.
No i w panu ona gdzieś tam została. Tak?
Myślę, że chciałem bardzo być taki jak on. Imponował mi pod każdym względem.
Ale trochę pan niewolnikiem chyba tego był, bo znów, jeżeli wierzyć w to, jak pan opisał to w książce, to naprawdę tam jest dużo takich dylematów właśnie, ale czy ja jestem dobrze ubrany, tak? Znaczy, czy jestem dobrze ubrany do okoliczności? Jak nie jestem, to właściwie najlepiej uciekać, bo
Ale wtedy tak się patrzyło. Mm-hmm. Tak się patrzyło na życie. No i plus ta moja dewocja krawiecka.
Właśnie, tak.
Trudno.
Skrzywienie zawodowe.
Tak.
A co pan mówi, że pan chce odchodzić ze Starowiejskiej?
To znaczy, widzę, że jestem ciągle potrzebny, mam dużo klientów, mm-hmm, zadowolonych, ja się potrafię zaprzyjaźniać z ludźmi, ja podchodzę do każdego z uśmiechem i zawsze myślę, że ludzie powinni mieć czas i chęć z sobą porozmawiać, przekazać swoje myśli, chociaż nawet wzrokiem się jakoś tam zaprzyjaźnić. Ale już ten kciuk na przykład.
Ten kciuk daje znak.
Tak.
Ale wie pan, że ten pana salon jest wpisany w tę Starowiejską.
Tak, wiem. Bardzo często słyszę, jak od Wiśniewskiego w prawo albo w lewo.
No więc właśnie.
Tak, no 60 lat.
No więc właśnie.
Tak. Ja, a jeszcze z tej wcześniej. Mhm.
Wie pan, to nie wolno tak robić.
No syn zostanie, ale...
A syn jest bardziej w Warszawie? Czy?
Jest w Warszawie, bo ktoś tam musi być, więc on sobie tam świetnie radzi. Także jest w Warszawie, ja tutaj i wspólnie. Już krawiectwo miarowe myślę, że powoli umrze. Dlatego, że ja z 30 lat już nikogo nie wykształciłem. U mnie pracownicy są wszyscy ci, którzy u mnie po tyle lat pracują, którzy u mnie się uczyli, skończyli, zdawali egzaminy czeladnicze, mistrzowskie. Mężczyzna, już chłopak nie przyjdzie do krawiectwa. On woli się umazać gdzieś tam pod samochodem, czy na budowie nawet, a krawiec to dla niego za damski krawiec, za damski fach chyba. Przychodzą do mnie ludzie po dwóch, po trzech fakultetach na przykład i mówią, wie pan, 2 miesiące bym u pana popracował, za pierwszy miesiąc może mi pan nawet nie zapłacić i będę krawcem, nie? I będę prowadził, będę miał salon, bo ja czuję krawiectwo i tak dalej.
I co pan czuje wtedy?
No myślę sobie, chłopie, a jak ja po 10 latach zdałem egzamin czeladniczy, później mistrzowski, mówię, to, a ty chcesz za miesiąc, za dwa.
A panu się zdarzało coś u innego krawca sobie uszyć?
Nigdy.
Nigdy?
Nie.
Ale to kwestia honorowa, że nie?
No ciągle nastarczałem dla samego siebie, tak.
A jak to jest samemu sobie... Jeszcze uszyć, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale wziąć miarę z siebie samego, to można?
Tak, można, bo tak? Się obmierzy człowiek. Wiem, ile mam wzrostu, a resztę wszystko w obwodach tutaj sobie się pomierzę. Nie ma problemu. To jest wszystko. Chyba dużo o tym piszę właśnie w mojej powieści. Jak szyłem sobie pierwszy smoking.
Ten do ślubu zresztą.
No, ale tak? Jeszcze nie wiedziałem.
No, ja wiem.
Poszedłem chyba w nim najpierw do opery, zdaje się, na premierę.
Tak, a potem zrzuciłem.
Tak.
To a propos momentów różnych.
Tak.
Czyli nie ma problemu taki krawiec, żeby siebie. Ale to pan musi dużo o sobie też tak, że tak powiem, cieleśnie wiedzieć, tak? Bo pewnie też pan widzi, tu się zmieniłem, tam się zmieniłem, a może się nie zmieniłem.
Tak, bo żona mówi, że ja już nabieram sylwetki. Ona powiedziała, że to jest moja sylwetka, to jest sylwetka czapli, nie wiem, tak nazwana. Brzuszek i chude nóżki.
No nie.
Tak.
Choć niezawodna kobieta.
Tak, ale...
Ale pan też ma różne określenia na sylwetki ludzkie, tak?
Tak,
bo pan nawet sobie gdzieś to nieomal skatalogował, prawda?
Myśmy to przerabiali na różnych kursach. Uczyliśmy się nawzajem od siebie. Najpierw ja chłonąłem od krawców warszawskich, potem ja jeździłem do nich z prelekcjami tam i tak dalej, tam do Wrocławia, do Szczecina. Wtedy myśmy byli rodziną krawiecką taką. Myśmy się nawzajem uczyli, myśmy sobie pomagali, bawiliśmy się razem, bale i tak dalej. Było fajnie. Nie było takiej wrogiej, myśmy w ogóle ludzie, wiadomo było, że PZPR to oni, a my inni to my inni, ale to też jakoś aż takiego głębokiego podziału jak dzisiaj nie było.
No, kłótnia w rodzinie.
Co najmniej.
No ale to pan sam wie, jak to w rodzinie bywa.
Tak.
Różnie.
Tak.
Zwłaszcza jak się książkę napisze, to wtedy się zaczyna.
Ale żona mi wybaczyła, musiała. Robiłem wszystko, żeby mnie wybaczyła.
Ona akurat w książce opisana bardzo tak okej, chyba. To bardziej
tak, kobiety mówią, że nie powinnam, bo widzą wszyscy, jak ją bardzo kochałem i kocham. Ale wiem, że przesadziłem. Wiem.
A jakieś inne reperkusje rodzinne? Bo pan mówi o żonie, ale no nie wiem, pana no, dzieci...
Były, ale to są rodzinne sprawy. Niech to zostanie.
A widzi pan, no okej, to ja rozumiem, że pan sobie stawia taką granicę, ja ją szanuję, ale pisząc i wydając tę książkę, sam pan tę granicę przekroczył.
Przekroczyłem,
tak, sam,
ale...
To tak samowolnie.
Tak, tak, znaczy jakby tak, nie, tak. Nie... ale wierząc w to, że... Cholera, muszę powiedzieć, że jestem pisarzem, a nigdy tego nie chcę powiedzieć, że pisarzowi wolno, że inaczej później mnie już nie będzie, a książka zostaje i ta książka nie byłaby ciekawa, gdyby nie była taka.
I no dla tak, ale książki... jednocześnie jest bardzo autobiograficzna i pan też to wiedział.
Ale tak? Ja się do tego nie przyznaję, walczę z tym wszystkim, że to nieprawda, że w ogóle gdzie tam tyle seksu, gdzie tam człowiek i tak
akurat,
dalej.
Akurat pan. To myślę, że z przyjemnością pan umieszczał te fragmenty. Jakoś tak mi się wydaje z tych stron. No dobra, milczenie wymowne.
Tak, tak.
Jak pan tak patrzy na ten czas tych 60 prawie już lat w Gdyni, nigdy pan nie miał takiego momentu, rzucam te Gdynie, może pojadę gdzieś w świat. Pan w pewnym momencie zaczął dosyć dużo po świecie.
Tak, tak, jeździłem i jeżdżę po świecie, tam już chyba byłem na wszystkich kontynentach.
To po co panu tak dzieje?
I to było krótko przed stanem wojennym. Właśnie mój szwagier, Francuz, on był dyplomatą i był w Londynie i tam już było przygotowane dla nas mieszkanie, praca dla mnie. Ale no nie, no jednak ciągle wiem, że jestem Polakiem i tu się czuję lepiej, mimo różnych układów takich.
Ale to rozumiem, że pan jakoś stchórzył, tak? Znaczy...
Nie wiem, czy stchórzył. Powiedziałem po prostu nie. No nie wiem, wolę żyć tutaj wśród nas. Moja siostra wyjechała do Włoch, jest tam już bardzo długo, też jest szczęśliwa, więc różnie ludzie tam sobie układają życia. Ja jednak myślę, że tu ojciec zginął za tą Polskę, prawda, i tu jestem tutaj, stąd pochodzę, już tu zostanę.
A ostatni moment z ojcem, pan pamięta?
Tak, pamiętam. Albo to mama mi tam gdzieś utwierdziła, ale to było w Pruszkowie przed kościołem na placu. Już wtedy byli mężczyźni odgrodzeni drutami kolczastymi od kobiet z dziećmi i mama zauważyła ojca i ja poszedłem do niego w menażce, miałem gorącą kawę, bo tam na cegłach, ja pamiętam te ogniska, nawet zapach tej kawy mnie się wydaje, że pamiętam. Ja z tą kawą przeszedłem tam po turbacjach jakichś z żołnierzem niemieckim. Mnie przepuścił i ja mu dałem tą gorącą kawę. On mi tam jak gdyby pół bułki paryskiej przełamał i oddał. I to był mój taki ostatni moment, gdzie mnie się wydaje, ale moja mama też o tym często mówiła. No miałem 4 lata, prawda, wtedy. Czy pamiętam to, czy... Trudno powiedzieć, ale to chcę pamiętać ten moment. Chcę go, coś ciągle go utrwalam.
A to w snach wraca na przykład? Śni się panu ojciec czasem?
Nie. W snach ojca nie. Stryj wracał do mnie. I aż dziw, jak rzeczywiście wracał.
No tak, to pan opisuje taką anegdotę z tymi za krótkimi spodniami,
dosłownie,
tak?
To było naprawdę. Tak, tego nie wymyśliłem, tak. Bo najpierw to o tym opowiedziałem, potem klient przyszedł. Zamiast 96, to na centymetrze, jak się tak patrzy, to ja tam 60, 90...
Taki czeski błąd.
Czeski błąd, tak. No i tak było.
Niech pan dba o tę swoją starowiejską. To jest numer który?
25.
No, to niech pan dba o to starowiejsko 25.
I jeszcze będę się starał.
I niech pan pisze.
Dzięki.
To ja dziękuję też. Dziękuję za to spotkanie. Aż się dziwię, że dopiero teraz się spotkaliśmy w Gdyni Głównej Osobistej. Dziękuję.
Również dziękuję.
No i ja Państwu także dziękuję, bo to jest ostatnia Gdynia Główna Osobista w Radiu Gdańsk. Bardzo Państwu dziękuję za prawie 4 ostatnie lata tych piątkowych spotkań. Mam nadzieję, że chociaż trochę mieli Państwo przyjemności z tego takiej, jaką ja miałem, bo to jest dobrze spotkać drugiego człowieka i go poznać, drugiego ciekawego człowieka. Tych nieciekawych proszę mijać, ja się właśnie ostatnio staram. No i tyle. I z Wodeckim Państwa zostawiam i z takim kawałkiem, który wydaje mi się dobry na ten czas. A tak swoją drogą to przecież Wodeckiego osobiście w Gdyni Głównej Osobistej poznałem. To co? No to do zobaczenia tam, gdzie wiadomo i do usłyszenia być może kiedyś. Dobrego piątku.